Motocyklistka, podróżniczka Anna Żak jest gościem Radia Lublin. Aniu, gdy wyobrażam sobie kogoś, kto spędza dnie i miesiące na motocyklu w podróży, w pojedynkę, to myślę sobie, że to powinien być taki duży, solidny motocykl. No, ja się na tym nie znam, przyznaję, ale wiesz, taki duży, wielki, taki zmieści dużo sakw, jest stabilny, szeroki, niemalże jak moje malutkie auto. A tymczasem ty jeździsz ścigaczami.
Nie, to nawet nie ścigacz. To jest taki dual sport, czyli to jest motocykl, który nadaje się do jazdy po asfalcie i też do jazdy w terenie. I w związku z tym właśnie, tak jak mówisz, ja podróżuję solo. Ja potrzebuję mieć lekki motocykl, który jeżeli się gdzieś przewróci, ja jestem w stanie podnieść jak rower i jechać dalej. Stąd właśnie wybór takiego, a nie innego motocykla. I nawet ten pierwszy motocykl, którego używałam do już wyprawy, czyli Suzuki DR650, ważył trochę więcej. Obecny, którym jeżdżę, jest jeszcze jakieś 30-40 kilogramów lżejszy. No i to sprawia, że jak jeżdżąc gdzieś w terenie, utopię go w rzece, to jestem w stanie go podnieść i stamtąd wyjąć. Więc nie mogę jeździć motocyklem, który będzie ciężki, no bo sobie nie poradzę. Będę musiała czekać na kogoś, kto akurat będzie przejeżdżał w danej okolicy. A ja bardzo często jeżdżę w miejscach takich, gdzie na przykład za dużego ruchu nie ma i ludzie się pojawiają sporadycznie. Więc to jest wybór świadomy. Nawet wiele osób się pytało, bo teraz jeżdżę na Hondzie CRF 250. To jest, można powiedzieć, bardzo mały motocykl o małej pojemności. I wiele osób się pytało, jakim cudem można na czymś takim jechać dookoła świata. No można, no. Po prostu się nie pędzi 150 km na godzinę po autostradzie, tylko jeździ się po małych, bocznych, fajnych dróżkach. No i dzięki temu ja czuję się pewniej, bo jestem, po pierwsze, łatwiej tym motocyklem jeździć w terenie, no i właśnie go podnieść, jeżeli gdzieś tam jakaś wywrotka się zdarzy, a w terenie te wywrotki się zdarzają.
Jesteś typem, który dba o każdą część swojego motocykla. Dokładnie wiesz, poza tym co, gdzie, z czym powinno być połączone, ale też polerujesz, gdy trzeba?
Polerować może nie aż tak, ale mam taką swoją rutynę poranną. Zawsze jak gdzieś śpię pod namiotem, mam takie krzesełko i bardzo ważną rzeczą jest kawiarka, którą zawsze ze sobą wożę. Robię tą kawę, siadam na krzesełku i to krzesełko jest tak jakby na wysokości motocykla, więc piję kawę z CRF-ą i patrzę, co się tam dzieje. Więc pijąc kawę oglądam, czy tam nie ma żadnych wycieków, więc jest to taki proces. No i oczywiście im dłużej podróżuję, tym bardziej jestem świadoma mechanicznych tematów, dużo też nauczyłam się podczas tych podróży. Chodziłam też na różnego rodzaju szkolenia, żeby być w stanie naprawić ten motocykl, jeśli coś się stanie pośrodku niczego. Oczywiście nie zrobię generalnego remontu silnika, ale jestem w stanie jakieś tam podstawowe rzeczy zrobić i dzięki temu też jestem w stanie rozmawiać z mechanikiem o tym, co, jakiej pomocy potrzebuje i tak dalej, i tak dalej. Więc w Ameryce Południowej mechanik się śmiał ze mnie, bo ja przyjechałam tam znając może 2 czy 3 zdania po hiszpańsku, ale znałam płynnie bardzo dużo nazw części motocyklowych, więc byliśmy w stanie rozmawiać o naprawie motocykla i o motocyklach, ale jak trzeba było rozmawiać o takim normalnym życiu, to słów mi jeszcze brakowało, więc się śmiał, że mówi najważniejsze już masz opanowane. Ja mówię, no wiadomo. Więc pierwsze słowo po hiszpańsku, którego się nauczyłam, to cadena, czyli łańcuch.
Na twojej stronie, na twoim profilu na Instagramie, na profilu projektu feeltheworld.pl, tam co jakiś czas, poza opowieściami z wypraw i pięknymi zdjęciami, dokładnie piszesz, co działo się z twoim motocyklem u mechanika, gdzie był sprawdzany, co było wymienione i tak dalej. To twój taki dziennik, prawda, wyprawy, bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy.
Mój dziennik, ale to, co jest w social mediach, to jest taki wycinek tego. Ja mam taki notatnik w telefonie, gdzie mam zapisane każdą wymianę żarówki nawet, więc tak jakby mam taki log, jak możemy to nazwać, wszelkiego rodzaju zmian, modyfikacji, napraw i tak dalej z ilością kilometrów i to mi pozwala też monitorować zużycie poszczególnych części, bo przy tak długodystansowym wyjeździe, no to te części się zużywają. To nie jest tak, że tylko psują się jakieś pojedyncze elementy, no po prostu napęd trzeba wymienić od czasu do czasu, opony trzeba zmienić, więc ja to wszystko notuję, też żeby wiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o użycie motocykla, zużycie części i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem trochę, można powiedzieć, freakiem, jeżeli o to chodzi. Więc to, co widać na Instagramie czy Facebooku, to jest tylko wycinek.
Ale te fragmenty motoryzacyjne są tak dokładne i szczegółowe, że z jednej strony oczywiście podziwiam za to, że dbasz tak o ten motocykl. No to jest pewnie konieczne w podróży też.
To jest mój główny kompan podróży, więc muszę dbać. Tak samo jak dbam o swoje zdrowie, to tak samo dbam o zdrowie motocykla.
Żeby na nim polegać, oczywiście. Ciekawa byłam, jak na ten motocykl nieduży jednak, jak się jesteś w stanie spakować. Wyczytałam gdzieś, że pakujesz się w zasadzie tak samo na kilkutygodniową wyprawę, jak i na wielomiesięczną. Możliwe to?
I wieloletnią, tak, dokładnie. Zestaw, ja już przez tyle lat podróżowania mam tak sprawdzony zestaw rzeczy, które ze sobą zabieram, że tu nie ma różnicy, czy ja będę jechać nawet, no na weekend może nie wezmę wszystkiego, ale jadąc na 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 lata, biorę dokładnie ten sam zestaw. Ja mam taką zasadę, że jeżeli w bagażu mam jakieś rzeczy, których nie używam, to znaczy, że one są niepotrzebne. Tu jest oczywiście wyłączenie na narzędzia, części zapasowe i apteczkę. Tego nie chcemy używać, jak nie trzeba. Ale cała reszta, jeżeli to są rzeczy, które się nie przydają, ja to zawsze wyrzucałam, więc ten bagaż już jest tak zoptymalizowany, że tutaj chyba już nie ma możliwości dużego manewru. No i ja mam taką swoją wewnętrzną potrzebę, że chciałabym pójść w taki maksymalny minimalizm. Bo podróże też uczą tego, że my wcale dużo do szczęścia nie potrzebujemy, czyli trzeba mieć tylko to, co potrzebne. Więc ja nie mam, nie wiem, 10 zestawów ubrań na różne okazje. Jak się popatrzy na moje zdjęcia na Instagramie, to widać, że przeważnie występuję w jednej koszulce albo w dwóch, więc ja nie mam tam za dużo ubrań. No ale te ubrania też nie są do szczęścia potrzebne. Można szybko zrobić pranie i albo kupić nowe. Więc ja stawiam na ten minimalizm i nadal, pomimo, że mam mało, jak to niektórzy mi mówią, że to już na tym, czy ty jedziesz na weekend, tylko że masz tyle bagaży, to nadal bym chciała jeszcze gdzieś tam coś obciąć, ale już nie bardzo jest w czym. No ale zobaczymy. No, ostatnio na przykład wymieniałam sobie zestaw narzędzi na takie lżejsze, co sprawia, że też ten bagaż waży mniej, bo im mniej waży bagaż, tym łatwiej mi jest go cały motocykl podnieść, jak się gdzieś tam wywrócę i łatwiej jest manewrować tym motocyklem w terenie, więc cały czas jeszcze coś tam próbuję, no ale niestety już dużego pola manewru nie mam. No ale mam ze sobą takie rzeczy, można powiedzieć, dla przyjemności, które teoretycznie nie są niezbędne. No i taką rzeczą na przykład jest kawiarka, którą zawsze ze sobą wożę, i krzesełko, bo jak się podróżuje bardzo dużo, śpiąc na dziko gdzieś, no to fajnie jest usiąść wygodnie po całym dniu jazdy, oprzeć się, wziąć ten kubek kawy, więc to są takie
patrzeć
rzeczy.
Patrzeć na zachodzące albo wschodzące słońce.
Dokładnie tak. Więc to są najpiękniejsze momenty i do tych momentów potrzebuję właśnie takich dodatków.
A internet jest na trasie osiągalny?
Wbrew pozorom, w dzisiejszych czasach internet jest wszędzie. Co ciekawe, najdrożej i najtrudniej było załatwić internet w Stanach Zjednoczonych. A na przykład wydawałoby się, że w Afryce będzie strasznie trudno, a tam kartę SIM można kupić w każdym kraju bez żadnych skomplikowanych formalności. Jeszcze, co jest bardzo fajne, podróżnicy wspierają się nawzajem, no i ta grupa podróżników podróżujących po Afryce tak całościowo, nie tylko w wybranym kraju, jest dosyć mała, więc my się tam mniej więcej kojarzyliśmy przez jakieś grupy. I spotkałam takich chłopaków, którzy jechali w przeciwnym kierunku niż ja, czyli ja jechałam Afryką Zachodnią w stronę RPA, oni jechali od RPA do góry, spotkaliśmy się gdzieś w okolicach Wybrzeża Kości Słoniowej i oni dali mi na ręce kart SIM do wszystkich krajów, przez które przyjechali, ja im dałam te karty, przez które ja przyjechałam, więc żeśmy się powymieniali. No i taką kartę, jak się załaduje do telefonu w danym kraju, to od razu masz około 5-10 giga internetu. I ten internet też nie był drogi. W Afryce to był koszt rzędu, nie wiem, 20 zł. Więc ten internet jest. Nie ma też już na świecie wielu miejsc, gdzie tego zasięgu nie ma. Nawet, nie wiem, w biednych wioseczkach, w górach, w Nepalu czy w Indiach widzi się dzieci biegające z telefonami i scrollujące internet, więc ten internet już jest wszędzie. Trzeba było chyba bardzo poszukać miejsc, żeby znaleźć takie, gdzie tego zasięgu nie ma. Oczywiście będą to różne pustynie, płaskowyże i tak dalej, i tak dalej. I ja lubię takie miejsca, bo lubię też ten moment, kiedy mogę się odciąć i nie mam tego zasięgu. Oczywiście mam dostęp do internetu ze względów bezpieczeństwa, ale też bardzo się cieszę, jak ląduję w miejscu, gdzie tego internetu na przykład przez 3 dni nie będzie.
To jest dla mnie trochę niewyobrażalny stan. To znaczy fajnie jest pojechać w Bieszczady i nie mieć internetu przez dzień czy przez 2, ale potem jednak gdzieś w hotelu czy na stacji benzynowej się łapie ten internet, sprawdza, co się dzieje. I też dla poczucia bezpieczeństwa jednak właśnie.
Tak, aczkolwiek ja jeszcze dla poczucia bezpieczeństwa mam urządzenie, to jest takie urządzenie satelitarne, które może wezwać pomoc, jeżeli coś się stanie. Więc i to działa bez, nawet jeśli nie ma zwykłego zasięgu GSM. I to urządzenie ma takie 3 przyciski. OK, czyli możesz wtedy wysłać wiadomość do zdefiniowanych osób, że wszystko jest OK, razem z lokalizacją. Help to jest taki przycisk, który się wciska i wtedy zdefiniowane osoby, mogą być to inne, które są takim, powiedzmy, zespołem pomocowym, mogą w czymś tam pomóc. Jest przycisk 911, który łączy się ze wszystkimi lokalnymi służbami w pobliżu. Oni wyślą helikopter albo jakąś natychmiastową pomoc, więc urządzenie działa świetnie. Na szczęście nigdy nie musiałam używać go w wersji ratującej życie, ale kolega miał wypadek w Andach i pomoc przyjechała w 15 minut. Więc jest to świetne urządzenie i też zawsze je mam ze sobą na wszelki wypadek, bo w związku z tym, że podróżuję solo, jakby coś się stało, no to może być jedyna opcja, żeby mnie gdzieś znaleźć, jak wpadnę gdzieś do jakiegoś kanionu, gdzie nikt nie jeździ.
Zabrzmiało poważnie, ale przecież masz już doświadczenie, już lata podróżujesz, więc to doświadczenie też z pewnością pomaga. Anna Żak, podróżniczka, motocyklistka, jest gościem Radia Lublin.